Nasze odrodzenie przyjdzie nie przez politykę, ale przez słowo. Musimy na nowo się zasłuchać w potęgę słowa. Gdy tej wiosny dotarłem do Grecji i znalazłem się wewnątrz grobu Agamemnona, pomyślałem najpierw nie o pradawnych bohaterach, którymi wypełnione są stronice Iliady, ale o naszym poecie, który siedział cichy w kopule podziemnej. Przedziwne to uczucie być w tym samym i w zasadzie niezmienionym miejscu. Grób zwany dziś skarbcem Arteusza zbudowany jest z głazów wielkich, idealnie dopasowanych. Przypomina szyszak, który obłożono darniną. Cóż tu mogło się zmienić przez te 3,5 tysiąca lat, bo wtedy właśnie budowla ta powstała. Kamieni nawet turyści nie są w stanie zadeptać. Gdy wyszła jakaś francuska rozgadana wycieczka, zrobiła się zupełnie cicho. Półmrok. Po chwili odezwał się świerszcz, jeden, drugi. Cuda. To samo słyszał Słowacki. Tu świerszcze polne pomiędzy kamienie, przed nadgrobowym pochowane słońcem, jakby mi chciały nakazać milczenie, sykają. Może te strofy naszego wieszcza głazy zachowały na zawsze w pamięci? Juliusz Słowacki urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu, mieście, które ze względu na bogatą historię i nieocenione zasługi dla oświaty i kultury polskiej zwane było Atenami Wołyńskimi. Przydomek taki nadano także z uwagi na nieprawdopodobną wprost liczbę dworków, stylizowanych wedle wzorów greckich. Słynęło nowo założonym liceum, potężnym duchem i architekturą, położonym u stóp góry królowej Bony, na której szczycie widniały ruiny zamku. Rzeka, a właściwie rzeczka, Ikwa, nie mogła równać się z Niemnem ani z Dniestrem, ale czy dziecięca wyobraźnia potrzebowała więcej? Dla Juliusza był to pierwszy dotyk Polski. Potem gimnazjum i Uniwersytet Wileński Stefana Batorego. Miasto mimo rozbiorów tętniło życiem naukowym i artystycznym. Miasto ostrej bramy, rozlicznych kościołów, pałaców, dworów. I to był drugi dotyk. A potem przyszedł czas na Warszawę. Praca urzędnika w Generalnej Komisji Skarbu. Słowacki miał wykształcenie prawnicze. Na szczęście wybuchło powstanie. Juliusz pisze hymn, który wnet staje się prawdziwym hymnem bohaterskich powstańców. Bogu Rodzico Dziewico, słuchaj nas, Matko Boża. Wam się chylić przed obcymi, nam we własnych ufać siłach. Będziemy żyć we własnej ziemi i we własnych spać mogiłach. W styczniu 1831 roku Słowacki przenosi się do biura dyplomatycznego przy rządzie narodowym, na którego czele stał książę Adam Czartoryski. W marcu wyjeżdża w misji dyplomatycznej do Drezna, rozpoczynając życie emigranta i poety. Poza krótką wizytą w Poznaniu, pod koniec życia, do kraju już nigdy nie wraca. Umiera w Paryżu w wieku zaledwie 40 lat. Zastanawiająca jest ta czułość, jaką w polskich środowiskach darzono język ojczysty. Bohaterami tamtych czasów nie są generałowie, ministrowie czy książęta, ale poeci. Prześcigają się w odsłanianiu cudów polskiego języka, którego blask opromienia miliony zbolałych serc. Język Juliusza Słowackiego wciąga i porywa. Czytając bezgłośnie zapominamy, że to jest w ogóle język, bo widzimy obrazy i myśli tak misternie utkane i nasączone uczuciami, jakby wszystko odbywało się poza słowem. Ale gdy już wypowiadamy te słowa w ich pełnym bogactwie brzmieniowym, wówczas otwiera się ponad nami kopuła świątyni, która nie pozwala, by zagubił się choćby najsłabszy szelest. A gdy uderzają akordy mocy, to grzmią silniej niż armaty. A cóż mówić o rytmie, frazie, intonacji? Słyszymy uwertury, koncerty, symfonie, arcymistrz. Dzisiejszemu człowiekowi, który bywa głuchy jak pień, bo codziennie dostaje po głowie medialnym hałasem i który nawet nie jest świadom, jakie wydobywa z siebie dźwięki, trudno to wytłumaczyć, a cóż mówić o zachwycie. Ludzie mówią tak, jak potrafią, ale jest to upadek kultury słowa. Więc wyobraźmy sobie Warszawę, czy raczej Warszawkę i taki oto obrazek. Teraz car za stołem, satrapy nasze korni pokładli się czołem. Win tryskają brylanty z kielichów tysiąca i palą się pochodnie, a muzyka grzmiąca gipsy ze ścian oprusza. Kobiety dokoła rozkwitłe, świeże, wonne jak saronu róże, na rosyjskich ramionach opierają czoła. Można Warszawę zamienić na Moskwę, na Brukselę, a cara na pierwszego sekretarza lub przewodniczącego partii. Wymowa pozostaje ta sama, ten sam ból utraty godności i wolności. A z drugiej strony marzenie o Polaku, na którego imię otwierają się wszystkie drzwi. Ktoś ty? Graf Kordian, Polak. Juliusz Słowacki był wątłej postury i słabego zdrowia, ale jeździł świetnie na koniu, jak na Polaka przystało, i doskonale tańczył mazura. Robił wrażenie na ludziach wielkiego formatu, jak choćby Zygmunt Krasiński, i na tych, którzy mając głęboką wrażliwość, nie mieli własnych wieszczych skrzydeł, co samoistnie unoszą ducha w szczytną natchnienie kraina, a którzy okazywali wdzięczność za tę niebiańską rozkosz, jakiej doznaje dusza, ilekroć wzniósłszy się nad poziom powszedności, spocznie na łonie wiekuistego piękna. Tak pisał o Słowackim Zygmunt Szczęsny Feliński, zesłaniec syberyjski i prymas Polski, świadek ostatnich dni naszego wieszcza. I miał rację, bo bez słowa trudno człowiekowi wzrastać. Musimy więc wracać do słowa. Szczęść Boże!